Mieszkania mogą być tańsze, mówi polityk Konfederacji Sławomir Mentzen na mała popularnego YouTube'owego kanału Nam Zależy. Nie ma co ukrywać, zaintrygowało nas to. Rzadko się zdarza, aby polska prawica, a już szczególnie ta nazywająca się wolnorynkową, chciała rozmawiać o miastach i ich rozwoju. W dzisiejszym Międzymiastowo opowiemy wam więc, dlaczego według Mentzena remedium na problemy mieszkaniowe polskich miast jest uwolnienie podaży. Wyjaśnimy również, że niestety jest to droga donikąd. Nazywam się Jakub Kucharczuk i o bolączkach rynku mieszkaniowego porozmawiam dzisiaj z Magdaleną Miller.
Międzymiastowo. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Mieszkania mogą być tańsze. Wystarczy uwolnić podaż. Tak sugeruje Sławomir Mentzen. W popularnym programie Nam Zależy ostatnio podjął temat i problem mieszkalnictwa i rosnących cen. Czy jednak miał rację? Dzisiaj skupimy się wokół tego tematu. Kubo, Mentzen skupia się na krytyce i kontroli czynszów. Co jednak przemilcza?
No właśnie, w tej dosyć długiej rozmowie z autorami programu Nam Zależy, kanału YouTube'owego Nam Zależy, którzy często przepytują różnych polityków, głównie prawicowych, Sławomir Mentzen skupia się, oczywiście tytuł jest clickbaitowy, jak mieszkania mogą być tańsze, ale Mentzen skupia się na pewnym zjawisku, które w ostatnich miesiącach, latach stało się bardzo popularne, szczególnie za naszą zachodnią granicą, ale również jest popularne, jest przedmiotem krytyki albo przedmiotem pożądania w wielu zachodnich państwach, takich jak nawet Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nie mówiąc również o Szwecji, która jest jakby jednym z krajów, która to wprowadziła najbardziej kompleksowo. No i Mentzen bierze na tapet Berlin. Berlin, który w zeszłym roku, jeżeli mi pamięć nie myli, Senat Berlina przegłosował to, że na 5 lat czynsze w mieście zostaną zamrożone. Ta dyskusja w Berlinie toczyła się od wielu lat, praktycznie od momentu, kiedy to rynek mieszkaniowy w Berlinie eksplodował. Eksplodował po 2010 roku, około 2011-2012 roku. Czynsze, ceny mieszkań, ceny działek zaczęły rosnąć funkcją wykładniczą. Spotykało się to z wieloma dramatami, powodowało to wiele dramatów. Było to też powodem wielu zjawisk, które były opisywane wcześniej w literaturze, ale Berlin pokazał, i to co się wydarzyło w Berlinie, pokazało to w zwielokrotnieniu. Ludzie nagle przestawali zmieniać mieszkania, trzymając się kluczowo swoich umów. Pojawiły się dziesiątki nowych firm inwestycyjnych, inwestorów. Oczywiście ten rynek mieszkaniowy w Berlinie nie jest podobny do żadnego rynku mieszkaniowego w żadnym z miast Polski. Tam właścicielami wielu tysięcy mieszkań, wielu dziesiątek tysięcy mieszkań są różne fundusze inwestycyjne, różne korporacje. Często jest to kapitał zagraniczny. No i widząc, co się dzieje, te fundusze inwestycyjne, inwestorzy parli dalej. Było to powiązane i wprost proporcjonalne do tego, jak Berlin stawał się popularny, bo oczywiście geneza tego wzrostu cen mieszkań w Berlinie się wzięła z tego, że Berlin, w końcu stolica jednego z najszybciej rozwijających, może nie najszybciej, ale najmocniej rozwijających się państw na świecie, przez wiele lat była takim zacofanym miastem, zacofanym w szczególności do tych zachodnich Niemiec. Jednak po 2010 roku Berlin stał się atrakcyjny, Berlin stał się młodzieżowy, imprezowy. Spowodowało to, że wiele, szczególnie młodych osób, chciało w tym Berlinie zamieszkać i dalej chce. No i pojawiły się różne dramaty związane z rosnącymi cenami. Wszystko to doprowadziło do tego, że de facto w porozumieniu wszystkich największych mainstreamowych partii, bo to wcale nie jest tak, że rządzą w Berlinie bardzo lewicowe partie, które przeforsowały wbrew mainstreamowym partiom, ale zarówno niemiecka HDC rządząca, jak i niemiecka partia SPD, czyli socjaliści oraz oczywiście te bardziej lewicowe Die Linke i partia Zieloni zgodzili się na to, że te czynsze trzeba zamrozić. Te czynsze zostały zamrożone na 5 lat. Berlin nie jest jedynym takim miastem, gdzie to się wydarzyło. Oczywiście taki przykład, który zawsze jest przywoływany jako kontra do tych pomysłów, że do tych słów, że to jest pomysł tylko bardzo lewicowy, jest oczywiście San Francisco, gdzie te czynsze są kontrolowane od wielu lat I San Francisco oczywiście też jest miastem z bardzo specyficzną sytuacją mieszkaniową. Faktem jest jednak to, że w bardzo wolnorynkowym państwie, jednym z bardziej wolnorynkowych państw świata, czyli w Stanach Zjednoczonych, również są miasta, gdzie te czynsze są kontrolowane. W Europie oczywiście jest Szwecja, gdzie system kontroli czynszów, w ogóle cały system rynku mieszkaniowego jest unikalny, ma swoje zalety, ma swoje wady, też przechodziły różne fazy, bo funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. No i są takie państwa jak Polska, jak kraje Europy Wschodniej, gdzie rynek mieszkaniowy nie jest poddawany praktycznie żadnej kontroli. Więc gdy Sławomir Mentzen mówi o tym, że czynsze to bardzo lewicowy pomysł, który doprowadzi do tego, że nikt nie będzie budował mieszkań, to tak naprawdę mówi nam niewielką część prawdy i mówi nam dużą teorię. Bo oczywiście, gdy weźmiemy ceteris paribus i popatrzymy na wskaźniki ekonomiczne, no to niewątpliwie zamrożenie czynszów spowoduje to, że inwestorzy będą szukać innych rynków, tam gdzie stopa zwrotu z inwestycji będzie większa, więc jest zagrożenie, że ci prywatni inwestorzy przestaną mieszkania budować. No ale oczywiście to przy ceteris paribus, a tak naprawdę każdy rynek mieszkaniowy w każdym kraju trzeba traktować osobno i wcale nie jest powiedziane, że na przykład gdyby w Warszawie zdecydowano się na zamrożenie czynszów, oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że to się nie stanie, bo zarówno świadomość społeczna Polaków, jak przywiązanie do własności, ale też do tej takiej dziwnie pojmowanego wolnego rynku jest bardzo silne, już nie mówiąc o naszych politykach, zarówno z prawej, jak i lewej strony, więc to na pewno się nie stanie, ale zamrożenie czynszów w Warszawie wcale nie musiałoby spowodować tego, że nagle w Warszawie by zabrakło mieszkań.
Wydaje mi się, że też tutaj, jak mówimy o tym porównywaniu różnych miast, to warto sobie zdać sprawę z tego, że no jednak nie można porównywać miast po pierwsze jeden do jeden, bo różne miasta to różne czynniki i każde miasto, mając swoje pewne uwarunkowania, w pewnym stopniu jednak jakoś inaczej się rozwija niż inne. Więc po pierwsze mi osobiście przeszkadza bardzo takie uogólnienie i mówienie tego, że jednoznacznie to wpłynie negatywnie na rynek, bo te polityki po prostu mogą się różnie przyjąć, tak? W jednym mieście wpłynie to właśnie w ten sposób, a w innym po prostu to pomoże temu miastu. Tak jak wspominałeś o Szwecji, no to przecież tam ta polityka mieszkaniowa jest wprowadzana latami. To są długie lata pracy nad tym, żeby ta polityka wyglądała obecnie tak, jak wygląda. To nie jest nic robione ad hoc i spłycanie tego problemu, no to tutaj mnie osobiście bardzo razi. Dodatkowo można powiedzieć, że jest tutaj takie pewne fałszywe założenie w tym wywiadzie, mówiące o tym, że de facto to jedynie to uwolnienie czynszów jedynie może pogorszyć nam estetykę. No więc to jest w bardzo dużym stopniu również nieprawda, bo po pierwsze jakby obecnie nie mamy tych regulacji, a jednak z tą estetyką bardzo walczymy. Więc już widać, że jakby są konieczne kontrole pewne w jakiejś tam estetyzacji. Wszystkie uchwały krajobrazowe, które są wprowadzane, pokazują, jak bardzo, bardzo nam na tym musi zależeć. A po drugie, takie uwolnienie bez planowania miasta jako takiej złożonej struktury, takiej struktury naczyń połączonych, sprawi, że no niestety pogłębią się nasze problemy i takie wyzwania tych naszych miast współczesnych, takich jak na przykład koszty rozlewania się miast, które powodują no nie dość, że ogromne koszty takie materialne pod względem wydatków gmin, ale też nasze takie społeczne problemy, czyli pogłębiające się problemy zdrowotne, utrata więzi sąsiedzkich, no i też oczywiście spadek tej jakości życia, która jest z tym bardzo, bardzo, bardzo związana. Dodatkowo to, czym tutaj nie zostało jeszcze wspomniane, to to, że na przykład w Polsce projektuje się mieszkania i te mieszkania, które powstają, to są mieszkania, w które według Eurostatu no, mamy największe przeludnienie wśród populacji. W Polsce to jest prawie 50%. No i to pokazuje, jak ta tkanka mieszkaniowa jest z nami w ogóle, do nas, do naszej społeczności w ogóle niedopasowana. Kolejną rzeczą, o której nie mówi Mencen, to też jest luka czynszowa. To takie zjawisko, które dotyka 40% Polaków i to jest coś pod tytułem nie stać mnie na kredyt, ale jednocześnie zarabiam za dużo, żebym dostał mieszkanie komunalne albo socjalne. No i to jest 40% to jest ogromna liczba. W związku z tym no, to nie jest tylko problem najuboższych, tak jak może się wydawać, tylko to jest ogromna rzesza ludzi, która faktycznie nie ma gdzie mieszkać. No więc te wątki, które wrzuciłam, pokazują tutaj spektrum problemu i tego, że no jednak ten problem mieszkalnictwa jest o wiele bardziej złożony.
Coś, o czym Mencen zapomina, może nie chce powiedzieć też swoim słuchaczom, mówiąc oczywiście o tym, co ty, Magda, zaznaczyłaś, bo to jest chyba coś, co nas najbardziej uderzyło w tym odcinku, w tym wideoblogu, czyli takie bardzo luźne podejście do tego. No jeżeli chcemy mieć te tanie mieszkania, myślę, że część z was chce, ja niekoniecznie, ale jeżeli chcemy mieć te tanie mieszkania, no to tylko uderzy w naszą estetykę, a przecież o estetykę dbają jedynie ci, którzy mają jakieś wyższe poczucie i tam z tych słów Mencena to przybija może nie jakaś pogarda, ale to poczucie, że no tak domyślnie, no to tylko ci lewacy zajmują się tym estetyką, a przecież jak wybudujemy ten dom, to nieważne, czy on będzie miał kanalizację, dostęp do drogi, czy będzie za płotem ten blok, czy będzie park i plac zabaw, ważne, żeby budować, ważne, żeby mieszkać. No niestety, może Sławomir Mencen nie chciał tego powiedzieć, ale miałem bardzo silne wrażenie, że trochę tam było takiej pogardy do tego, jak się postrzega miasto, o tym, jak się mówi o miastach. No nie ma co ukrywać, że znaczy ja ubolewam i staram się od jakiegoś dłuższego czasu, kiedy się zajmuję miastami, to zmieniać, ale o miastach, jakby narrację o miastach dominowała lewica i te słowa i opowiadanie o miastach przez wielu krajach świata, ale też w Polsce przez dłuższą część czasu było lewicowe. Teraz to całe szczęście się zmienia, mam nadzieję, że będzie zmieniało jeszcze mocniej. No ale jest taka bardzo ważna rzecz, o której Mencen nie mówi, a która jest kluczowa, gdy Mencen mówi o Houston, gdy Mencen mówi również o Tokio, choć o Tokio mówi na tyle abstrakcyjnie, że tutaj ciężko do czegokolwiek się przyczepić, ale też się odnieść, bo mówi, że w Tokio są jakieś przepisy bardzo liberalne, więc tam się buduje bardzo wiele mieszkań, więc zróbmy tak jak Tokio. No słabo znam Tokio, jednak pod względem polityk miejskich rzadko kiedy to miasto jest stawiane jako przykład, raczej jest to miasto, oczywiście, w którym żyje specyficzne społeczeństwo, bo jednak Japończycy są specyficznym społeczeństwem, trochę innymi potrzebami, ale też trochę innymi zachowaniami społecznymi. Ale jednak choćby z vlogów Krzysztofa Gonciarza, Tokio nie jawi się jako miasto, w którym na pewno chciałbym mieszkać i w którym wiem, żeby mi się dobrze żyło. Szczególnie, jeżeli nie byłbym bogaty, bo prawdopodobnie ta aglomeracja i to mega city wielomilionowe powoduje to, że oczywiście w tych najlepszych dzielnicach jak Shibuya, blisko centrum, żyje się dobrze i dostatnio, ale jednak te dziesiątki milionów ludzi, którzy muszą dojeżdżać dalej, tracą wiele godzin, no albo może nie tracą, bo są właśnie Japończykami, więc spędzają 90% czasu w pracy. Ale to pewnie teraz bardzo stereotypizuje, więc jakkolwiek Japończyków nas słuchających albo miłośników tej kultury i tego społeczeństwa przepraszam. No ale właśnie ta ważna rzecz, o której Mencen nie mówi, czyli jednak dostrzegamy w ostatnich latach, dostrzegają to Amerykanie i próbują to zmienić. Czyli na co powoduje niekontrolowany albo kontrolowany, ale źle zaplanowany rozwój i dynamiczna rozbudowa. No Houston może ma tanie mieszkania i może ci ludzie spędzają pół dnia w samochodzie dojeżdżając do pracy, ale to nie jest tylko spędzanie czasu w samochodzie, gdzie można posłuchać dobrego podcastu, na przykład międzymiastowo albo audiobooka. Jednak mamy wiele, naprawdę wiele badań pokazujących, jak poważnym problemem zdrowotnym, psychicznym jest dla zdrowia psychicznego jest to, że ci ludzie spędzają ten czas w samochodach, że dojeżdżają z przedmieść, że tracą średnio Amerykanie. Teraz będę oczywiście posiłkował się Montgomerym, ale chyba mówi się, że na zachodnim brzegu, w zachodnich Stanach, to nawet średnio 2 godziny dziennie przeciętny Amerykanin spędza w dojeździe do pracy. No Polacy pod tym względem wypadają lepiej, ale też jest, szczególnie w dużych miastach, coraz gorzej pod tym względem niestety. No i wszystko to powoduje, że ci ludzie oczywiście mają bardzo słabe relacje rodzinne. Bo nie spędzają co najwyżej na słuchawce z dziećmi, wracają późno z pracy, dzieci już śpią i tak dalej, dzień w dzień. Ale ci ludzie też mają bardzo słabe relacje ogólnie społeczne. Te miasta, te przedmieścia, w których żyją, no to są trochę miasta duchy, miasta bez relacji. Miasta, w których nawet nie potrzeba chodników, parków, bo tam i tak nie ma kto wychodzić. Do sklepów jeżdżą oczywiście samochodami, tutaj dochodzi ta amerykańska kultura. No ale to też ma drastyczne i to jest naprawdę dosyć dobrze udokumentowane w amerykańskiej nauce. Dosyć drastyczne skutki dla zdrowia psychicznego. Taki człowiek no nie jest szczęśliwy, taki człowiek częściej rozbija się jego rodzina, częściej też popełnia samobójstwo, częściej ma inne różne, pojawiają się u niego w dosyć młodym wieku, inne różne choroby psychiczne. Więc to jest coś, o czym chciałbym, żeby Sławomir Mentzen powiedział, mówiąc, że to tylko koszt estetyki tych ludzi, którzy przecież uważają, że to jest nieestetyczne, że się buduje takie dzielnice jak krakowskie Zabłocie czy krakowski Ruczej.
Myślę, że tutaj jeszcze dorzucimy ten wątek, który u nas w podcaście już się zdążył pojawić, czyli odróżnienie tego, że właściwie miasto to nie jest firma. Miasto to nie jest taka struktura, która działa właśnie w taki bardzo prosty sposób. I to wszystko, o czym ty powiedziałeś, Kubo, właśnie się w tym zawiera. To nie jest tak, że tutaj możemy sobie magicznymi suwakami prawa popytu i podaży regulować wszystko. I to nie jest tak, że prawo popytu jest zawsze i od niego się nie ucieknie. No właśnie miasto jest takim konglomeratem różnych czynników. I oczywiście mamy tutaj do czynienia z takimi zasobami, którym możemy traktować jako taki kapitał wolnorynkowy, ale też mamy też jakieś inne czynniki, w tym między innymi coś takiego jak jakość życia, o którą musimy walczyć, będąc gdzieś włodarzami miast. No i uwolnienie tej podaży de facto sprawiłoby pogłębienie tych naszych problemów, które już mamy. No i oczywiście jest już tak, że te nasze miasta się i właśnie rozlewają i mamy ogromny problem z planowaniem przestrzennym i obchodzimy te przepisy jak tylko możemy. Wiemy, że już obecny standard mieszkaniowy nam nie wystarcza i właśnie są te mieszkania nie dość, że za małe, to jeszcze nie do końca do nas dostosowane. No i de facto nie wydaje mi się, żeby rozwiązaniem było jakby właśnie poluzowanie tych przepisów w momencie, kiedy właśnie zauważamy, że z roku na rok de facto coraz bardziej te wszystkie przepisy są wykorzystywane na niekorzyść ludzi. Warto zauważyć, że 60% mieszkań jest kupowanych na cele inwestycyjne, czyli de facto w momencie, kiedy mamy dziurę w ziemi, to dużo ludzi kupuje sobie to mieszkanie jako taką inwestycję, czyli na najem albo krótkoterminowy, albo długoterminowy, więc teoretycznie rynek tego nie widzi, że na przykład użytkownik, który chce przyszły mieszkaniec chce mieć lepszy standard, no bo to mieszkanie się sprzedaje. I to są te wszystkie czynniki, których na pewno mi brakowało właśnie w tej rozmowie. Wrócę jeszcze do tego wątku, o którym już powiedziałeś, o tym, że tutaj mamy jakiś problem estetyki, problem tego, że co z tego, że coś będzie brzydkie. Bo tam pada też takie stwierdzenie, że w momencie, kiedy wszystko jest właśnie gdzieś tam kontrolowane, to się zapuszcza i się robi brzydkie, że nie opłaca się dbać o mieszkanie. No więc bardzo mnie to dotknęło, bo w ogóle nie jakby uważam, że to jest totalnie fałszywa teza, bo jednak jest tak, że po pierwsze prace remontowe podejmowane są jako w bloku mieszkalnym, są podejmowane jakby z ramienia wspólnoty mieszkaniowej. No i to, czy nam w tym bloku będzie ładnie, czy nie, to raczej wszystkim zależy, żeby jednak tak było. I właściwie ten problem tego zapuszczenia, już zapuszczenia tych bloków i tego, że się wszystko robi brzydkie, to właściwie już mamy, ponieważ bez kontroli czynszów nawet już obecnie, jednak mamy tak, że w momencie, kiedy więcej ludzi wynajmuje te mieszkania, no to to są, to oni nie zabierają głosu w tych wszystkich uchwałach wspólnoty mieszkaniowej i de facto, no jednak jest tak, że wspólnota nie jest w stanie nic podjąć, żadnych prac remontowych, no bo żaden wniosek nie przechodzi większością, no bo nie ma kto głosować. No więc jeżeli będziemy mieć tam mieszkańców, którzy tam mieszkają na stałe, to raczej nam to pozwoli zrobić te zmiany. Poza tym raczej nie uważam, żeby ludzie chcieli mieszkać w brzydkim miejscu, więc raczej w interesie wszystkich jest to, żeby to miejsce było w lepszym standardzie i dobrze się reprezentowało. Więc no tutaj odbijam, znaczy dość łatwo wydaje mi się ten argument jest po prostu zbić. No i jeszcze jeden bardzo ważny wątek, który tutaj wybrzmiał, to jest wątek mobilności. I tym, że jeżeli będziemy mieć kontrolowany czynsz, to mieszkańcy nie będą się przemieszczać. No, uderzyło mnie to bardzo, no bo mobilność to jest coś, czego jakby my nie chcemy de facto w mieście. Nam powinno zależeć, żeby ci mieszkańcy właśnie mieszkali na przykład 10, 15 lat, 20 w jednym miejscu. Bo dzięki temu, to już jest to, co zostało wspomniane przez ciebie, Kubo, w momencie, kiedy mówiłeś o Stanach, no to jednak ten kapitał takiej tożsamości lokalnej, więzi sąsiedzkich, no to właśnie wtedy się tworzy. No nie zależy na tym, żeby właśnie ci mieszkańcy wyjeżdżali i szukali sobie co 5 lat innego mieszkania, tylko właśnie zostali, znali swoją dzielnicę, budowali jakąś tutaj relację ze swoimi lokalnymi sprzedawcami, z sąsiadami, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żeby ta nasza dzielnica trochę stanowiła takie przedłużanie naszego mieszkania, szczególnie właśnie w momencie, kiedy wiemy o tym przeludnieniu mieszkań, czyli nam powinno zależeć, żeby to nasze otoczenie naszego mieszkania było dobrej jakości. I w momencie, kiedy wiemy, że te nasze mieszkania są za małe, no to to, co się dzieje dookoła, może nas ratować. I tylko w momencie, kiedy właśnie będziemy w stanie jako jakaś społeczność walczyć o dobrą jakość tej przestrzeni, no to jesteśmy w stanie coś tutaj wygrać. I tak mi się wydaje, że tutaj ten argument odnośnie tego, że nie wiem, mieszkaniec się nie wyprowadza, bo ma za duże mieszkanie, albo właśnie wyprowadza się, że nie wiem, to mieszkanie jest właśnie za małe, no to no, rynek jednak działa w ten sposób, że jeżeli nawet jakoś tam zaspokojamy te swoje potrzeby, no to to mieszkanie raczej wynajmiemy albo podnajmiemy, a sami się gdzieś przeniesiemy. A niekoniecznie będzie tak, jak tutaj mówi Mencen, że no nie wiem, ci ludzie nie wiem, magicznie wyparują. Ostatnim chyba takim koronnym argumentem w tym, że kontrola czynszów ma znaczenie, to jest to, co w sumie Sławomir Mencen sam powiedział, że to się dzieje głównie w centrum. No bo jednak, jakby nie patrzeć, centrum się ogromnie wyludnia obecnie i to jest problem, który mamy no w Krakowie szczególnie, ale w większości miast. Mamy puste centra, po prostu tutaj nie mieszkają ludzie. Więc jeżeli kontrola czynszów miałaby sprawić, że tutaj ludzie wrócą, no to ja sobie tego życzę. To jest totalnie zmiana in plus. Więc wydaje mi się, że no tutaj jest kolejna rzecz, którą koniecznie musimy podnieść w niezgodzie z tym, co mówi Mencen.
Jeszcze nawiązując do tego, oczywiście kończąc powoli naszą audycję, ale nawiązując do tego, co powiedziałaś o tym, że wartością jest, że mieszkańcy zostają na dłużej w swoich mieszkaniach, budują swoje dzielnice, tworzą więzi społeczne, no to trochę powiem po wolnorynkowemu, mam nadzieję, że mi się uda. No panie doktorze, no taka zostawanie, jest oczywistym, że mieszkańcy zostający w swoich mieszkaniach na dłużej budujący więzi społeczne będą bardziej przywiązani do dzielnicy, będą więcej w tej dzielnicy wydawać. Ogólny dobrobyt i zyski przedsiębiorców tej dzielnicy będą większe. To doskonale widać, gdzie się wolą budować choćby sklepy spożywcze, sklepy i usługi, które chcą obsługiwać ludzi, no budują się tam, gdzie są osiedla mieszkaniowe, a nie tam, gdzie są osiedla hotelowe. Co prawda wiele osiedli hotelowych jeszcze w Polsce nie mamy, chociaż w Krakowie takie się już niestety pojawiają. No i nie spodziewam się, żeby te dzielnice żyły, żeby ci ludzie, którzy w tych hotelach przyjadą, na, dajmy na to trochę po stardownemu, ale na turnusy jedno czy dwutygodniowe, żeby nawiązywali ze sobą relacje i żeby jakkolwiek przywiązywali się do tego, gdzie przyjechali. Więc panie Sławomirze, myślę, że to nawet będzie bardzo zyskowne ekonomicznie, jeżeli te więzi społeczne i ta mobilność mieszkańców, oczywiście, która czasem też jest pozytywna, ale jednak nie na taką skalę, jak to się dzieje na przykład w Ameryce i zaczyna się dziać w niektórych miastach zachodniej Europy, ale również Polski. Jeżeli dobrnęliście do tego momentu, jesteście rozczarowani, że nie przedstawiliśmy wam remedium na to, jak powinno się tworzyć politykę mieszkaniową, no to was serdecznie za to przepraszamy. Głównie z tego powodu, że takiego remedium nie ma. Postaraliśmy się odnieść do Sławomira Mencena, który zebrał wiele pochlebnych głosów w komentarzach na YouTubie do swojego filmiku. Jeżeli macie wiele cierpliwości, to polecamy ten filmik obejrzeć. Nie zajmie wam to długo. No ale jednak cieszy nas to i chyba też dlatego nagraliśmy ten podcast, taki w sumie podcast w formie, której jeszcze nie używaliśmy, ale mam nadzieję, że nam się będzie zdarzało częściej. Nagraliśmy po to, żeby docenić, że Sławomir Mencen zaczyna rozmawiać o mieszkaniach, bo widzimy tam pewne iskierki, że ta rozmowa o mieszkalnictwie, o polityce mieszkaniowej z wolnorynkowcami, z politykami Konfederacji może przynieść coś dobrego, bo nie ma co ukrywać, że nasi politycy, ale ogólnie jako klasa polityczna, nie tylko politycy prawicy czy politycy mainstreamowi, nie potrafią rozmawiać jeszcze o miastach i szukając tego remedium, kiedy znajdziemy, jak sprawić, żeby nasze mieszkania, polskie mieszkania były tańsze, szczególnie w dużych miastach, no to wydaje mi się, mówiąc szczerze, że to wtedy spowoduje, jeżeli zajdzie zmiana społeczna, zmiana w postrzeganiu mieszkań przez polityków, ale również przez społeczeństwa. Jeżeli zaczniemy rozmawiać na przykład o podatku katastralnym, jeżeli zaczniemy rozmawiać o tym, że wstydem dla największych miast jest to, że budują kilkadziesiąt czy kilkaset mieszkań komunalnych, socjalnych, a nie powodem do chwały, bo do tej pory tak to jest przedstawiane. I dla wielu polityków, wielu prezydentów otwieranie tych kilkudziesięciu rocznie mieszkań jest powodem do dumy, co patrząc na wiele zachodnich miast jest no, trochę jednak śmieszne. Choć oczywiście doceniamy, że cokolwiek się dzieje, bo też nie jest tak, że żadne polskie miasto nie prowadzi, nie próbuje prowadzić polityki mieszkaniowej. Oczywiście nie jesteśmy Wiedniem, choć jeżeli ktoś mnie zapyta, z jakiego miasta brać przykład, to nie brać z żadnego miasta przykładu, bo polską politykę mieszkaniową trzeba stworzyć od początku i ta polityka musi uwzględniać polskie uwarunkowania, polską historię, ale też polskie poglądy polskiego społeczeństwa. Ale na Wiedeń warto patrzeć z jednego względu. Patrzeć na to, jak w Wiedniu się definiuje mieszkalnictwo i w ogóle jak jest pojmowane mieszkanie. Bardzo fajnie pisze o tym w swojej książce Joanna Erbel. W Wiedniu to mieszkanie jest po prostu postrzegane nie jako produkt, co prawdopodobnie jeżeli jakiś wolnorynkowiec albo sam Sławomir Mencen dotrwał do tego momentu, to prawdopodobnie w tym momencie wyłączy, ale w Wiedniu to mieszkanie jest postrzegane jako zwykły produkt rynku, ale jednak jako specyficzne dobro, które nie powinno podlegać mechanizmom rynkowym. I podstawą jest założenie, pisze o tym też Erbel, że koszt mieszkania to najbardziej istotny koszt reprodukcji siły roboczej, więc jeżeli rosną ceny mieszkań, to muszą rosnąć też pensje. I niższe ceny mieszkań powodują, że pieniądze nie są transferowane do właścicieli nieruchomości, ale mogą pozostać elementem produktywnego kapitału przedsiębiorstw. I to wszystko znaczy, że jeśli przedsiębiorcy nie muszą płacić więcej, bo mieszkania są tanie, no to mogą te pieniądze wydawać na własny rozwój, a nie na mieszkania.
No i wydaje mi się, że te wszystkie wątki, które tutaj poruszyliśmy, odbijają się też od innych odcinków naszego podcastu, jak na przykład rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem, który mówi o mieście jako idei i właśnie mówi o tym, że jednak powinniśmy sobie sami polityki wymyślać i czerpać z tych naszych zasobów i gdzieś tworzyć to, co jest bardzo lokalne i tożsame z danym miejscem. Mówiliśmy też w naszych poprzednich odcinkach o tym, jakie są miejskie mity i to, jak te mity szkodzą nam. I do tych odcinków serdecznie Was odsyłamy i zapraszamy do słuchania innych naszych odcinków.
Nie ma co ukrywać, że z naszej perspektywy rozmowy o polityce mieszkaniowej są trudne. Nie mieliśmy wiele podcastów stricte w tym temacie. Chcielibyśmy to zmienić. Też wiele zależy od tego, czy wy byście chcieli, żebyśmy my w Międzymiastowo rozmawiali o tym temacie. Jeżeli tak, to piszcie do nas na Twitterze, piszcie na naszego maila, który wciąż brzmi, ale prawdopodobnie to zmienimy, krakowskiegadanie@gmail.com. Jesteśmy tam, odpisujemy na wasze maile. Często zgłaszacie również pomysły na odcinki. Część z nich już udało nam się zrealizować, więc gorąco was do tego zachęcamy.
Pamiętajcie, że znajdziecie nas na wszystkich najważniejszych portalach streamingowych, między innymi na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. No i co? Do usłyszenia.
Międzymiastowo. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.